Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II czuje się lepiej. Dziś w jego intencji pod Polikliniką Gemelli modliło się 500 Polaków. W najbliższą sobotę papież włączy się w modlitwę różańcową uczestników trzeciego dnia studentów Europy. Przed nami aktualności watykańskie oraz relacja z warsztatów na Jasnej Górze, na których mniszki uczą się prowadzenia zakonów kontemplacyjnych oraz spotkanie z siostrami kamiliankami, które opowiedzą o tym, jak sobie radzą z trudnościami w życiu zakonnym. Nadamy też kolejne z eucharystycznych rozważań. 2 marca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
W związku z pobytem Jana Pawła II w szpitalu zwyczajowa audiencja generalna w Watykanie została odwołana. Tym niemniej pielgrzymi nie zapomnieli o papieżu. Wielu z nich łączyło się z nim w modlitwie przed Polikliniką Gemelli. Przybyli tam m.in. ambasadorowie reprezentujący przy stolicy apostolskiej 6 krajów o większości prawosławnej – Rosję, Bułgarię, Serbię i Czarnogórę, Rumunię, Cypr i Grecję. Przynieśli oni Ojcu Świętemu w prezencie cypryjską ikonę Matki Bożej. Wśród gości przybywających do Gemelli nie brakuje Polaków, mówi duszpasterz pielgrzymów ojciec Konrad Hejmo.
Było ich około 500. Największa grupa niepełnosprawnych przyleciała samolotem z Warszawy. 101 osób, 50 na wózkach. Chorzy przyszli do chorego Ojca Świętego i przyszli przed szpital. Te dzieci, które są nie całkiem pełnosprawne, również umysłowo, przekazywały Ojcu Świętemu pocałunki, pokazywały rzeczy, które przyniosły dla Ojca Świętego. To było wprost rozbrajające, że właśnie akurat oni wyczuwają, że ktoś kochany, a chory jest obok i mimo, że to tak wysoko na 10 piętrze, że oni mu mogą to przekazać swojej życzliwości. Delegacje poszły do punktu, gdzie przebywa monsignor Caputo, delegacja chorych, 3 wózki i 5 osób niepełnosprawnych. Złożyli kwiaty, złożyli swoje listy. Następnie podeszły inne grupy, a więc przedstawiciele parafii Jawor. Była grupa z Łodzi, z Chicago.
W najbliższą sobotę Aula Pawła VI w Watykanie gościć będzie studentów i wykładowców wyższych uczelni uczestniczących w Maryjnym Czuwaniu Modlitewnym. Będzie ono głównym punktem trzeciego Europejskiego Dnia Akademickiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem Poszukiwania intelektualne drogą do spotkania z Chrystusem.
Podczas spotkania papieża reprezentować będzie jego wikariusz generalny dla diecezji rzymskiej kardynał Camillo Ruini. Przekaże on symbolicznie uczestnikom encyklikę Fides et Ratio o relacjach między wiarą a rozumem, którą Jan Paweł II wydał przed ponad 6 laty. Sobotnie czuwanie w auli Pawła VI rozpocznie się o godzinie 17:30. Odbędzie się w telewizyjnym połączeniu satelitarnym z 10 miejscami naszego kontynentu. Będzie to 8 katedr w Bari, Berlinie, Bukareszcie, Kijowie, Lizbonie, Madrycie, Tiranie i Zagrzebiu oraz 2 sanktuaria maryjne w Londynie i Genui. Zgromadzonym tam studentom i wykładowcom przewodniczyć będą kardynałowie i biskupi. W Berlinie będzie to kardynał Georg Stercinski, a w Kijowie kardynał Lubomir Huzar oraz biskupi Wasyl Medwit i Stanisław Szeroko-Radiuk. Z uczestnikami trzeciego Europejskiego Dnia Akademickiego papież złączy się w modlitwie. Wydarzenie będzie transmitowane nie tylko przez Radio Watykańskie, ale także przez liczne stacje telewizyjne, w tym przez państwową telewizję rumuńską, ukraińską i włoską Rai Due.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na marzec. Jan Paweł II zachęca w tym miesiącu do modlitwy za rządzących państwami, aby w swej polityce i w swych programach rozwoju zawsze uwzględniali ubogich, odtrąconych i uciśnionych. Komentarz do marcowej intencji przygotowała papieska Rada Corunum. Przypomniano w nim, że władza to służba. Rządzący mają odpowiadać za rzeczywiste potrzeby każdego, szanując jednakową godność wszystkich. Wśród ubogich są ludzie bezdomni, głodujący, niedożywieni, ci, którym odbiera się godność i pomija milczeniem. Istnieją też nowe formy ubóstwa, jak samotność starców, bezrobocie, narkomania, problemy młodzieży. Pomoc winna mieć na celu całościowy rozwój człowieka. Nie można jej uwarunkowywać sprzecznie z wolnością i godnością osoby. Na rządzących spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność.
Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy za wszystkie kościoły partykularne, aby coraz lepiej uświadamiały sobie pilną potrzebę formowania świętych chrześcijan, zdolnych podejmować wyzwania nowej ewangelizacji. Przed 2 laty w przesłaniu na Światowy Dzień Misyjny Jan Paweł II przypomniał, że wszyscy wierzący powołani są na mocy chrztu do świętości. Zwrócił uwagę, że zgodnie z nauką Soboru powszechne powołanie do świętości polega na wezwaniu wszystkich do doskonałej miłości. Świętość i misja są nierozdzielnymi aspektami powołania każdego ochrzczonego. Zadanie, by stawać się coraz bardziej świętymi, jest ściśle złączone z obowiązkiem szerzenia orędzia zbawienia. W żadnej epoce, pisał dalej papież, Kościół nie miał tak wielu możliwości głoszenia Jezusa, jakie istnieją obecnie dzięki rozwojowi środków społecznego przekazu. Właśnie dlatego musi dziś ukazywać oblicze swego oblubieńca poprzez bardziej widoczne świadectwo świętości. Koniecznie trzeba przygotować kompetentnych i świętych ewangelizatorów, należy dołożyć starań, by w apostołach nie osłabł zapał.
Nad wyzwaniami przełożonych żeńskich zakonów klauzurowych we współczesnym świecie zastanawia się na Jasnej Górze prawie 100 sióstr odpowiedzialnych za rozwój życia w polskich klasztorach kontemplacyjnych. W sanktuarium drugi dzień trwa doroczna konferencja tej grupy mniszek.
Siostra Weronika Sobulewska, kamedułka, przewodnicząca konferencji klasztorów klauzurowych w Polsce. Tematem naszego zebrania plenarnego, które się wczoraj rozpoczęło, są zadania przełożonych wobec zmian zachodzących we współczesnym świecie. Rzeczywiście tych wyzwań jest dużo, trzeba znaleźć się po prostu w zupełnie nowej rzeczywistości. Wszystkich dziedzin to dotyczy, zaczynając od tej najbardziej materialnej rzeczywistości, chociaż na dobrą sprawę to nas najmniej interesuje, bo jednak naszym głównym życiem to jest życie duchowe i rozwój duchowy, to życie z bliskości z Panem Bogiem. Niestety okazuje się, że właśnie teraz, w tych czasach, bardzo mocno absorbuje naszą uwagę to życie zewnętrzne, materialne sprawy, które do tej pory właściwie jakąś bardzo małą rolę odgrywały. Teraz stają się niezmiernie istotnymi, życiowymi, że tak powiem, sprawami. Chociażby właśnie zdobycie funduszy na utrzymanie klasztorów, coraz trudniejsze. Zmuszone zostałyśmy niejako do tego, żeby posiadać pocztę internetową, komputery, ponieważ sprawozdania tam ZUS-owskie musimy składać za pośrednictwem właśnie poczty elektronicznej. I między innymi właśnie na takie wyzwania bardzo dla nas trudne, bardzo jakoś tak stojące w sprzeczności z naszym zasadniczym powołaniem. Musimy odpowiedzieć.
W konferencji przełożonych zakonów klauzurowych udział biorą siostry z prawie wszystkich wspólnot istniejących w kraju. Są więc bernardynki, klaryski, karmelitanki bose, kapucynki, dominikanki, kamedułki, benedyktynki i redemptorystki.
Siostra Anna, ja przyjechałam ze wspólnoty sióstr bernardynek w Warcie. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, bo jest to dla nas bardzo ubogacające duchowo. Poza tym my jako siostry klauzurowe nie mamy takiego dostępu do tych szerokich wiadomości, tym bardziej, że nie korzystamy z radia, z telewizji, więc dla nas to jest takim bardzo wielkim ubogaceniem, podbudowaniem. My jesteśmy zawsze świadome, że jesteśmy potrzebne Kościołowi, ale kiedy nam ktoś jeszcze powie i umocni nas, to dla nas wielkie takie wzmocnienie duchowej. Jesteśmy w łączności z Ojcem Świętym, szczególnie teraz, kiedy jest chory. I wiemy, że nas Kościół potrzebuje, że jesteśmy w sercu Kościoła i to nas bardzo umacnia w tym życiu naszym.
Tegoroczna konferencja przełożonych żeńskich zakonów klauzurowych stanowi swego rodzaju warsztaty. W czasie spotkań z przedstawicielami różnych dziedzin życia, siostry od strony praktycznej uczą się prowadzenia klasztorów.
Rozpoczęłyśmy od spojrzenia prawnego na tę nową rzeczywistość, na sytuację przełożonej klasztoru we współczesnym świecie. Pierwszy wykład miał z nami ojciec Gabriel Bartoszewski, prawnik, który te zadania na podstawie nowego kodeksu prawa kanonicznego jakoś tak nam to uzmysłowił. Dzisiejszy dzień właściwie jest jeszcze bardziej praktyczny, powiedziałabym, od tego wczorajszego. Wykład ma ksiądz biskup Piotr Liberan, ksiądz prałat Jandrop, ekonom generalny konferencji episkopatów, ekonom prowincjalny ojców franciszkanów, ojciec Dominik Grochla, też praktyczne wiadomości na temat funduszy strukturalnych, więc tu, prawda, dużą uwagę zwrócimy na sprawy bytowe, które niezmiernie trudne są teraz.
Każdego dnia zebrania plenarnego obecny jest jeden z księży biskupów. Otwierając spotkanie, arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, omawiał najbardziej aktualne sprawy Kościoła. W rozmowie z nami ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na wielką wartość modlitwy osób konsekrowanych, żyjących w zakonach klauzurowych.
Cieszymy się z tego, że siostry klauzurowe, kontemplacyjnego życia charyzmatycznego przychodzą tutaj jako konferencja wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych, kontemplacyjnych i mogą razem się spotkać, podzielić wzajemnie swoimi doświadczeniami, swoimi problemami, także gdy chodzi o formację duchową w kontekście nowych wyzwań, wobec których stoi dzisiejszy świat i Kościół, i odnaleźć swoją drogę pielgrzymowania właśnie w tym duchu, w jakim odkryły własne powołanie i daje świadectwo. Ma to także wielkie znaczenie dla nas, którzy patrzymy na ogół na życie kontemplacyjne tylko przez kratę i klauzurę i wyobrażamy sobie ich życie codzienne. One są ludźmi, którzy czynią wiele aktów miłości Boga i bliźniego poprzez modlitwę za nas wszystkich, za ojczyznę naszą, za Kościół i za to im dziękujemy.
W Polsce za klauzurą żyje ponad 1600 sióstr. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Świadomość, że Bóg nas wybrał, jest ogromnym wsparciem, zwłaszcza w chwilach trudnych, twierdzą siostry Beata i Aleksandra ze Zgromadzenia Córek Świętego Kamila. Siostry podkreślają, że mimo wielu wyzwań życie zakonne daje im ogromną satysfakcję.
Jeżeli ja widziałam jakąś siostrę zakonną, ja przechodziłam na drugą stronę. Pierwszy raz, można powiedzieć, we mnie się to odezwało, kiedy miałam 18 lat. Pojechałam na wczasowe rekolekcje dla osób niepełnosprawnych. No i tam były siostry zakonne, serafitki. Po raz pierwszy w życiu właśnie spojrzałam na nie w inny sposób, w ogóle w inny sposób na siostry zakonną, to co one robią. Ale jeszcze moja droga była do wstąpienia, była bardzo daleka, bo ja się modliłam o dobrego męża, rodzinę, dzieci i tak dalej. To tak było śmiesznie, bo w sumie Pan Bóg... Czułam, że się coś upomina, że coś mnie kieruje właśnie w tą w drugą stronę, ale powiedziałam, nie, to nie dla mnie.
Moje początki w zgromadzeniu, kiedy pojechałam na rekolekcje dla dzieci niepełnosprawnych, patrząc na nich, jak oni się bawią, jak oni z tego życia biorą wszystko, stwierdziłam, że, no może to tak będzie teraz trochę dziwnie brzmiało, ale stwierdziłam, że pieniądze to nie wszystko, kariera to nie wszystko. Trzeba mieć coś więcej w sercu, w środku, wewnątrz. Być szczęśliwym, ale wewnętrznie. Być w pokoju, ale wewnętrznie. I być sobą, można powiedzieć, tak szczęśliwym, żeby móc to szczęście emanować na innych.
Ty im podajesz rękę, na przykład dziękuję, czy dajesz im jakieś pogłaskanie po twarzy, a oni ci od razu po prostu cię przytulają, chcą cię całować w ręce i cię całują w ręce. Ty się bronisz, cała zawstydzona. Nie, nie trzeba przecież. I po prostu ta ich wdzięczność, ta ich serdeczność, taka można powiedzieć, że ty widząc tą osobę cierpiącą, ty coś dajesz, coś może mało, właśnie to jest, nie trzeba dużo dawać w życiu, wystarczy właśnie mały gest, uśmiech, spojrzenie i to im wystarcza i ci to odwzajemniają i myślę, że jedna właśnie taka z cech najpiękniejszych w naszym życiu to jest właśnie wdzięczność, bo wdzięczność to jest właśnie, jak na tych pocztówkach zawsze pisze, że wdzięczność jest pamięcią serca.
To chodzi o panią Kazię. Można powiedzieć, że kiedy przyszła do nas, do domu opieki, nie umiała mówić praktycznie nic. Mówiła tylko no. No, na każde słowo no. Teraz jak się rozgadała, to bardzo często daje nam po prostu tyle humoru, tyle śmiechu, a ja mówię, żeby się uspokoiła, trochę daję jej książeczkę do nabożeństwa, no i pokazuję, jaką pieśń ma śpiewać razem ze mną. A ona zamiast śpiewać recytuje, to przykazanie daję dzisiaj wam. No i tak przestałam mszę. Potem ksiądz mówi kazanie i ona tak odwraca się do niego i mówi, i co, skończyłeś? Na cały głos. Także to są takie humorystyczne sprawy. No a później jeszcze błogosławieństwo nad kielichem, nie? Ksiądz błogosławi w imię Ojca, prawda, i Syna, i Ducha Świętego. No, pani Kasia też wstaje w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. No, ale w każdym razie my się cieszymy z takiej mszy świętej, bo to jest dla nich msza święta i myślę, że Pan Bóg jest na pewno zadowolony. No i to jest najważniejsze.
Dla nas jako sióstr zakonnych taką siłą jest modlitwa. Jest to taki motor nas napędzający, można powiedzieć, i dodający nam odwagi i sił. Jest to praca bardzo ciężka, bym powiedziała, i nie tylko fizycznie, ale bardzo obciążająca psychicznie. I właśnie czasami człowiek cały dzień jest na oddziale i do tego jeszcze jest nocka. Także można powiedzieć, w nawiasie oczywiście, jesteśmy nieraz 24 godziny na oddziale. Czujesz zmęczenie całego dnia, czujesz zmęczenie bólem głowy, bólem nóg, czy to krzyża. Ale jeżeli coś ci się uda, dasz dobre słowo, dasz uśmiech i ta osoba chora ci na przykład, wystarczy, że ci podziękuje, nawet nie podziękując, wystarczy, że ci dotknie, że spojrzy na ciebie czule i ty wiesz, że to było warto, że się opłacało. Wtedy to całe zmęczenie, można powiedzieć, mija. Ty jesteś szczęśliwa, bo wiesz, że coś dokonało się, że coś się zrobiło i coś się pomogło tej osobie.
Pamiętam, kiedyś właśnie odmawiałam różaniec przy osobie konającej. Jeden, drugi i już przysypiałam, bo byłam zmęczona. A jednak bądź co bądź, coś mnie zbudziło o godzinie 3:00. Powiem szczerze, wzbudził mnie chyba anioł stróż, bo zobaczyłam i to były jej ostatnie minuty, dosłownie. Odmówiłam jeszcze koronkę do Bożego Miłosierdzia i w tym momencie ta kobieta odeszła. Jest właśnie wtedy walka między dobrem a złem. Bardzo dużo potrzeba wtedy modlitwy. W tym momencie jest dziwna atmosfera, powiem nawet więcej, taka tajemnicza atmosfera, bo ciało jeszcze leży na łóżku, a jednak tam już nie ma tego ducha, nie? Już nikt mi się nie odezwie. Następnego dnia akurat musiałam dokończyć rekolekcje, które prowadziłam dla dziewcząt i tak bardzo się cieszyłam z tego powodu, że akurat mogłam pomóc w ten sposób tej osobie i słowa moje, można powiedzieć, zamieniały się później w czyn, bo to, co ja opowiadałam tym dziewczynom o asystowaniu przy osobie konającej, to nie były rzeczy wypisane, tylko ja to przeżywałam. Pamiętam, że dziewczyny wtedy płakały i myślę, że te rekolekcje były dla nich bardzo mocne.
Materiał przygotował Tomasz Ciecierski, a teraz już kolejna z eucharystycznych refleksji w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Jan Chryzostom, wielki pisarz grecki i doktor Kościoła, IV wiek. Jeden jest stół dla biedaka i bogacza, czyli prawdziwa równość w Kościele. Jeden jest stół dla bogacza i biedaka. I choćby kto był bogaty, nie może nic dodać do stołu. A choćby był ubogi, nie będzie z powodu ubóstwa w gorszym położeniu pod względem wspólności spożycia. Jest to bowiem łaska Boża. Czemu się dziwisz, że dla bogacza i biednego jest jeden stół? Nawet dla samego cesarza, uwieńczonego diademem i purpurą, któremu powierzona jest władza nad ziemią, i dla żebraka proszącego o jałmużnę, jeden jest stół zastawiony. Takie są dary pańskie. Nie według dostojeństw rozdziela komunię, lecz według woli i usposobienia. Kiedy zobaczysz w kościele biedaka stojącego obok bogacza, obok człowieka prywatnego, księcia, prostego obok znakomitego, takiego, który na zewnątrz drżał przed jego potęgą, a w duszy bez strachu zbliżał się do tej samej potęgi, pomyśl, co oznaczają słowa, wtedy będzie się pasł wilk razem z jagnięciem. Wilkiem więc nazwało pismo bogacza, jagnięciem żebraka. A skądże to, że wilk będzie mieszkał z jagnięciem w taki sposób jak bogacz z żebrakiem? Uważaj dobrze. Stoi nieraz bogaty i biedny w kościele. Zbliża się pora boskich tajemnic. Bogaty jako niewtajemniczony, czyli katechumen, zostaje usunięty. Biedak zaś staje w środku niebieskich nabiotów, a bogacz się na to nie oburza, wiedząc, że jest obcy boskim tajemnicom. Lecz o boska łaskawości! Nie tylko równa część znajduje się z łaski boskiej w kościele, ale kiedy obaj stoją, biedny przewyższa bogatego w pobożności. I ani bogactwo bez pobożności nie pomogło bogaczowi, ani bieda nie zaszkodziła wierzącemu, przystępującemu z ufnością do świętego ołtarza.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Eucharystyczną refleksją kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.